Kochani, braterstwo, do słów pozdrowień pozwólcie tych zbiorowych ze Zgromadzenia Krakowskiego, abym dorzucił też trochę indywidualnych. Pozdrowienie od brata Henryka z Chaba, który dzwonił do nas w tym tygodniu ze Stanów. Pozdrowienie od mojej mamusi, siostry Urszuli, a także od brata Edwarda Pietrzyka, z którym przed wyjazdem rozmawiałem. Bardzo żałuję, chciał być tutaj wśród nas, ale tak jakoś się ułożyło, że tym razem nie będzie mógł być, ale serdeczną miłość braterską zasyła również osobiście, jak i te osoby, o których mówiłem. Dziękuję bardzo. Nie bądź zbyt sprawiedliwym. Drogą umiłowaniu w naszym Zbawicielu braterstwo, oprócz pięknych słów, wzniosłych słów, zachęty, słów, które nas mają podnosić na duchu, znajdują się również w Piśmie Świętym i takie, które są słowami przestrogi. Ale nie po to są takimi słowami przestrogi, aby nas ubić, aby nam uczynić jakąkolwiek krzywdę, ale aby ostrzegać, abyśmy unikali pewnych rzeczy złych, unikali pewnych rzeczy, które nam nie będą pomagały na drodze naszego poświęcenia, a tym samym będą nas i również budowały. I takie właśnie słowa, nie bądź zbyt sprawiedliwym, kiedyś dawno temu powiedział jeden z mędrców Starego Testamentu. Braterstwo już na pewno wiedzą, kto. Był to mędrzec Salomon. Wielki, potężny król i w swojej władzy, potędze, jak i również mądrości. I słowa takie możemy sobie właśnie przeczytać z Księgi Kaznodziei, rozdział 7, wersety 16 i 17. I chciałbym z tego miejsca, braterstwo, zachęcić wszystkich nas, i młodszych, i starszych, i nasze dzieci, i młodzież dorastającą, gdy czytamy różne księgi w naszym życiu, gdy kształtuje się nasza osobowość, gdy pomnaża się nasza mądrość i wiedza, zaglądajmy do Księgi Biblii, zaglądajmy do słów kaznodziei Salomona, zaglądajmy do słów przypowieści. Bo tam znajduje się prawdziwa życiowa mądrość, która wprowadzana w życie ustrzega nas od wielu kłopotów i niepożądanych rzeczy. I tak właśnie powiedział Księga Kaznodziei Salomona, rozdział 7, wersety 16 i 17, kiedyś właśnie król Salomon. Nie bądź nazbyt sprawiedliwym, ani nazbyt mądrym, przed żebyś miał do zguby przychodzić. Nie bądź nader niepobożnym, ani nazbyt głupim, przed żebyś miał umrzeć przed czasem swoim. Tak jakoś może dziwnie brzmią w naszych uszach słowa. Nie bądź zbyt sprawiedliwym. Ale przecież kaznodzieja nie mówi, aby nie być sprawiedliwym. Ale gdy zaglądniemy do słów Pana Jezusa, który powiedział w Ewangelii Mateusza w 6 rozdziale 33 wersecie coś takiego: szukajcie Królestwa Bożego i czego? Przecież sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie nam przydane. Na innym miejscu Pan Jezus, wypowiadając 8 błogosławieństw na górze, jako 8 błogosławieństwo mówi również o sprawiedliwości. Powiedział: błogosławieni, którzy cierpią dla sprawiedliwości. Jakże więc kaznodzieja może powiedzieć, aby nie być nazbyt sprawiedliwym? Mamy taką pozorną sprzeczność. I gdy, braterstwo, będziemy glądać głębiej w ten temat, postaramy sobie odpowiedzieć na pytanie, co znaczy być Zbyt. Co znaczy być nazbyt sprawiedliwym? Do czego to prowadzi? Poruszymy kilka przykładów biblijnych. Zaglądniemy do Starego i Nowego Testamentu. Czy znajdziemy potwierdzenie tych słów? Czy Salomon, wypowiadając te słowa, miał rację? Czy może mijał się z prawdą? A tak jak nam mówi Biblia i tak jak brat rozpoczynał dzisiejszy dzień, jako Berianie powinniśmy wglądać i lekcje wyciągać z każdego wersetu. Czy tak się rzeczy mają, a może inaczej? Biblia Tysiąclecia, tłumacząc ten werset, powie: nie bądź do przesady sprawiedliwym. I myślę, że już pewne rzeczy zaczynają nam się, braterstwo, wyjaśniać. Do wypowiedzi tych słów król Salomon przytoczył swoją życiową wiedzę. Życiową wiedzę i doświadczenie, które wypowiedział w wersecie 15, poprzedzające wersety. To wszystko widziałem za dni mojej marności. Bywa sprawiedliwy, który ginie ze swoją sprawiedliwością. Także bywa niezbożnik, który długo żyje w złości swojej. I na podsumowanie mówi właśnie: nie bądź nazbyt sprawiedliwym, ani nazbyt mądrym. Bywa sprawiedliwy, który ginie ze swoją sprawiedliwością, powie Biblia Gdańska. Bywa sprawiedliwy, który ginie przy swojej sprawiedliwości, powie Biblia Tysiąclecia. Nie ogólnie braterstwo uznawanej sprawiedliwości, ale swojej sprawiedliwości. Jest sprawiedliwym taki ktoś, ale ma także i swoją sprawiedliwość. Własną sprawiedliwość, która bardzo często może być zbytnią sprawiedliwością, a to prowadzi do czego? A to prowadzi do zguby. Tak czynili faryzeusze. Gdy Pan Jezus wypowiada 8 biad przeciwko nim, gdy strofuje ich, a słowa odczytujemy z Ewangelii Świętego Mateusza, rozdziału 23, to tam tak powie w słowach 5 i 6 biady, wersety od 23 do 26. Biada wam, nauczeni w piśmie i faryzeuszowi obłudni, iż dajecie dziesięcinę z miętki i anyżu i skminku, a opuszczacie poważniejsze rzeczy w zakonie, sąd i miłosierdzie i wiarę. Te rzeczy mieliście czynić, a onych nie opuszczać. Wodzowie ślepi, którzy przecedzacie komara i wielbłąda połykacie, biada wam, nauczeni w piśmie i faryzeusze obłudni, iż oczyszczacie kubek z wierzchu i misę, a wewnątrz pełne są drapieństwa i zbytku. Faryzeusze ślepi, oczyść pierwej to, co jest wewnątrz w kubku i w misie, aby i to, co jest z wierzchu, było czystym. Nie bądź nazbyt sprawiedliwym. I z tego wersetu, braterstwo, będziemy się starali wyciągnąć lekcje dla nas. Nie mówimy tu o kimś, o bracie czy siostrze, który jest naprawdę sprawiedliwym. Jak powie definicja słownika języka polskiego, sprawiedliwy to ten, który postępuje zgodnie z nakazami etycznymi wobec innych, uznający bezstronnie prawa przysługujące innym ludziom, dążącym do obiektywnego sądzenia, osądzania czegoś bezstronnie. My, patrzący w Biblię, może dorzucilibyśmy coś jeszcze innego. Ale nie mówimy o tym, który postępuje zgodnie z prawem Bożym, nie o tym, który poprawia winy, który naprawia swoje przestępstwa, ale mówimy o tym, który ma swoją sprawiedliwość. Jest nazbyt sprawiedliwym, a to jest rzeczą złą i naganną. Zbyt, nazbyt, do przesady, takie małe słowa poprzedzające owo właściwe i godne naśladowania sprawiedliwe. Nadgorliwy, powiedzielibyśmy inaczej, przesadzający, tak jak kiedyś zastanawialiśmy się nad tematem napominania, to mówilibyśmy, że napominać należy. To prawda. Nawet wiąże się z tym pewna odpowiedzialność. Gdy widzimy brata grzeszącego, a nie przychodzimy z napomnieniem, to mamy grzech. Pan Bóg może wołać krwi jego z ręki naszej. To jest nasza powinność. Ale czy powinniśmy robić wszystko, aby u brata zobaczyć coś złego? Czy powinniśmy robić wszystko, aby u brata zobaczyć jakieś złe może uczynki, może coś powiedział, może się przejęzyczył, abyśmy mieli pretekst przyjść do niego w napominaniu? Myślę, że nie. Mamy napominać, mamy z tego za to odpowiedzialność, ale nie róbmy to ponad siłę. Nie róbmy wszystko, aby u kogoś znaleźć coś złego i niepotrzebnego. Nasze własne zdanie, braterstwo, które sami uznajemy za jedyne i słuszne, nie zawsze jest takim rzeczywiście. I dlatego mamy braci i siostry. Mamy tych, którzy powinni nas korygować, którzy powinni korygować naszą postawę, pomagać nam, podpowiadać. Nie jest prostą rzeczą słuchać, umieć słuchać. Może czasem jednak warto. Przecież nie tylko my zawsze mamy rację. A historia, którą znamy, historia, która mówi nam, że w efekcie nadgorliwości popełniono jakże wiele błędów. W efekcie nadgorliwości bycia zbyt sprawiedliwym ginęły ogromne setki i tysiące ludzi. Mówimy tutaj o inkwizycji, mówimy tutaj o wojnach religijnych i to zaczynało się stopniowo, tak pomalutku. Nawet ludzie, którzy byli bardzo gorliwie postępujący w haniebnej inkwizycji, o dziwo znajdowali potwierdzenie wersetów biblijnych, aby tak czynić, jak uczynili właśnie. Najpierw przytaczano słowa z listu świętego Jana, 2 rozdziału, werset 10. Drugi list świętego Jana, 1 rozdział, werset 10. Kto do was przychodzi, a nie przynosi tej nauki, nie przyjmujcie go w domu, ani go pozdrawiajcie. Najpierw odłączano. Potem rzucano słowa klątwy. A potem płonęły stosy, na które i również znaleziono odpowiedni werset. Werset usprawiedliwiający. Werset z 1 listu do Koryntian, 5 rozdziału, słowa 4 i 5 wersetu. Przeto wy, zebrawszy się razem w imię Pana naszego Jezusa, w łączności z Jego duchem i z mocą Pana naszego Jezusa, wydajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała, lecz ku ratunkowi Jego ducha w dzień Pana Jezusa, aby Jego duch był zachowany, jak powie Biblia Gdańska. Wydajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała. Jest podstawa? I można i w ten sposób tłumaczyć słowa apostoła Pawła. Jakże opacznie. Tak znaleziono podstawę biblijną, aby zatracać ciało, gdy płonęło na stosie, aby tylko duch był zachowany. Tak dosłownie zrozumiano słowa apostoła świętego Pawła. Pan Jezus, braterstwo, dla zgromienia faryzeuszy powiedział również na innym miejscu cztery przypowieści. Otwórzmy sobie Ewangelię świętego Łukasza. I te cztery przypowieści są zanotowane od rozdziału 15 do rozdziału 16. Przypowieści o zgubionym groszu, o zgubionej owcy, o synu marnotrawnym i ostatnią o niesprawiedliwym szafarzu. I tą przypowieść, tą czwartą przypowieść spróbujemy zastosować do siebie. Przypowieść o niesprawiedliwym szafarzu. Szukając potwierdzenia słów kaznodziei Salomona, nie bądź zbyt sprawiedliwy. Ewangelia świętego Łukasza, 16 rozdział. Przeczytajmy na początek pierwszych 8 wersetów. Mówił też do uczniów swoich. Człowiek niektóry był bogaty, który miał szafarza, a ten był odniesiony do niego, jakoby rozpraszał jego dobra. I zawoławszy go i rzekł mu, co ja słyszę o tobie? Oddaj liczbę z szafarstwa twego, albowiem już więcej nie będziesz mógł szafować. I rzekł szafarz sam w sobie, cóż uczynię, gdyż Pan mój odbiera ode mnie szafarstwo. Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę. Wiem, co uczynię, gdy będę złożony z szafarstwa i przyjmą mnie do domów swoich. Zawoławszy tedy do każdego ze swoich dłużników, dłużników Pana swego, rzekł pierwszemu, ile jesteś winien panu memu? A on rzekł, 100 barył oliwy. I rzekł mu, co? Weź zapis swój i napisz prędko 50. Potem drugiemu rzekł, a ty ile jesteś winien? A on powiedział, 100 korców pszenicy. Rzekł mu, weź mi zapis twój, a napisz 80. No i braterstwo, patrząc prosto z punktu widzenia naszej ludzkiej sprawiedliwości, albo nawet powiedzielibyśmy z punktu widzenia boskiej sprawiedliwości, dobrze uczynił?
No nieuczciwie.
No przecież nieuczciwie uczynił. A pan co zrobił względem tego szafarza? Zganił go? Jakżeż to tak dziwnie. Werset 8 nam powie, i pochwalił pan szafarza niesprawiedliwego. Mało tego. Mówi dalej, iż roztropnie uczynił. Bo synowie tego świata roztropniejsi są nad syny światłości w rodzaju swoim. Dlaczego Pan Bóg, dlaczego Pan pochwalił niesprawiedliwego szafarza? Spróbujmy sobie pomalutku otwierać, zrozumieć tę przypowieść. Bogaty człowiek to Pan Bóg. Tak, do Niego należy wszystko. Do Niego należy wszechświat. Nie ma bogatszego nad Pana Boga. On zawsze udziela. Szafarzem niesprawiedliwym jesteśmy my, braterstwo. Ale przecież zaraz chcielibyśmy podpowiedzieć, jak to? Przecież apostoł święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian, w 4 rozdziale, w pierwszych 2 wersetach powie, że przy szafarzach szukają czego? Aby każdy był znaleziony jakim? Niewiernym? Wiernym. Przeczytajmy. Tak niechaj o nas człowiek rozumie jako o sługach Chrystusowych i jako o szafarzach tajemnic Bożych. A tegoś więc szukają przy szafarzach, aby każdy znaleziony był wiernym. Czyżby sprzeczność? Skoro Pan pochwalił niesprawiedliwego szafarza? Nie, braterstwo. Jest różnica między wiernym a sprawiedliwym. Jest różnica między wiernym a sprawiedliwym. Wierny to taki, który znów idąc za słowami słownika języka polskiego powiemy, że jest to dochowujący komuś i czemuś wiary, nie zdradzający kogoś, służący komuś z oddaniem, przywiązany do kogoś, będący wyrazem, objawem oddania, zaufania, pewny, lojalny. My mówiąc językiem biblijnym powiemy postępujący tak, jak Pan chce, tak jak postępuje Pan Bóg w Jego duchu. Sprawiedliwość zaś, braterstwo, jest prawem. W przypadku sprawiedliwości nieistotną rzeczą jest charakter Pana, Jego upodobania. Gdy patrzymy na kodeks cywilny czy karny, to za przestępstwo dane można otrzymać karę zawsze jednakową? Nie zawsze. Można na przykład otrzymać 1 rok więzienia, można 5, a można i 10 lat więzienia otrzymać. Kara zależy w dużej mierze od sędziego, od jego charakteru, od jego miłości, od wzięcia pod uwagę wszystkich okoliczności łagodzących. I wróćmy do przypowieści. Panu doniesiono, że szafarz rozprasza jego dobra. Braterstwo, gdy czujemy się grzesznymi, to rozpraszamy pańskie dobra. Doniesiono mu, tak, Pan Bóg o wszystkim wie. Nie ma sprawiedliwego ani jednego. Pan Bóg wie, że jesteśmy niesprawiedliwymi. Pan Bóg zawołał: oddaj liczbę szafarstwa twego. Możemy powiedzieć, że przed śmiercią trzeba będzie się rozliczyć. Powinniśmy pamiętać również o tym, że może i nas mogą tyczyć słowa, że z każdego próżnego słowa zdamy kiedyś rachunek. Szafarz więc mówi: co ja teraz zrobię, gdy będę zwolniony z pracy? Kopać nie mogę. Jestem za stary. Żebrać się wstydzę. To przecież poniżające. Wpadł na inny pomysł, aby pomniejszać dług dłużników. A przecież oni będą mi potem wdzięczni i przyjmą mnie do domów swoich, jak już nie będę miał tu pana mieszkania i pracy. Zamiast 100 korców kazał napisać 80. Przez to zabezpieczał sobie na później dobre wejście do ich domów. Zabezpieczał sobie przyszłość. Szafarz jednak doskonale znał dług dłużników. Przecież on to pisał, on to liczył, on szafował. On doskonale wiedział o tym. Mimo to grzecznie pytał: jaki jest twój dług? Ile on wynosi? To tak, jakbyśmy odnieśli się do Ewangelii Świętego Mateusza, do 18 rozdziału, do metody napominania. I gdybyśmy tak zapytali siebie, jaki jest cel napominania? Czy po to, aby brata poniżyć? Aby mu wreszcie w końcu dołożyć za to, może co on mi kiedyś powiedział, a teraz on się potknął, to ja mam doskonałą okazję? Jaki jest cel napominania? Aby pozyskać brata. I to naprawdę warto pamiętać. Taki jest cel napominania, nie inny. Aby pozyskać brata. I tak powie Pan Jezus w Ewangelii Świętego Mateusza, 18 rozdziale. Tak jak wspominając poprzednie, tylko wspomniane 3 przypowieści, pozyskać tak jak zbłąkaną owcę, jak syna marnotrawnego i jak zgubiony grosz. A w przypowieści o szafarzu przez pozyskać, przez umniejszenie długu dłużnika. Kazał napisać 100 beczek oliwy, kazał napisać 50 zamiast 100 beczek, kazał napisać 80 korców pszenicy zamiast 100 korców. Prawo Boże, braterstwo, zaraz powiemy, jest jakie? Jest doskonałe, nie jest częściowe, jest stuprocentowe. Tak powie nam Jakub w swoim liście, drugim rozdziale, w wersecie 10. Albowiem ktobykolwiek zachował wszystek zakon, a w jednym upadnie, winien jest jednego? Winien jest wszystkich. Prawo Boże jest stuprocentowe. Przekroczenie jednego przykazania powoduje winę wobec wszystkich przykazań. Na czym więc polegał grzech szafarza? Czy on rzeczywiście zgrzeszył? Bratestwo, szafarz sam nie umniejszał długu dłużników. Kazał to robić dłużnikom. To im mówił, zamiast 100 napisz 50, zamiast 100 napisz 80. Mój Panie, nie jestem Ci w stanie oddać 100%. Mój Panie, oddam Ci tylko 50. Oddam Ci tylko 80. Więcej nie potrafię, więcej nie mogę. Oddam Ci tyle, ile tylko mogę. To nigdy, Panie Boże mój, nie będzie 100%, które Ty byś chciał wymagać. Ja znam mojego Pana. On jest litościwy i dobry. Resztę podaruję. Pisz nowe podanie na 50. To tak, jakby brzmiała nasza modlitwa o przebaczenie. Na tym polegał, braterstwo, w cudzysłowiu, grzech szafarza. Bądźmy takimi właśnie szafarzami. Oliwa może przedstawiać Ducha Świętego, także nasze duchowe życie, nasze zobowiązania względem Pana Boga. Oliwa i pszenica, te wspomniane w przypowieści, dwie rzeczy, to tak jakby dwie tablice kamienne przykazań. Na jednej zobowiązania względem Pana Boga, to oliwa. Na drugiej zobowiązania względem ludzi, przedstawione w pszenicy. Gdy upadniemy, czynimy nowe zobowiązania, czynimy nowe postanowienia do lepszego postępowania. 100% nigdy nie dam rady. Dam tylko 50. Ale za takie postępowanie właśnie, co dziwne, Pan Bóg pochwali. W pszenicy pokazane jest zobowiązanie względem bliźnich. Umniejszył dług ze 100 na 80. Nasze życiowe sprawy możemy innym częściowo wynagrodzić. Możemy częściowo innym odpuścić, aby ich dług względem Pana Boga był mniejszy o we 20%. Pan Bóg nam odpuszcza i chcę, abyśmy sobie nawzajem odpuszczali winy. A gdy ktoś upadł, to nie należy go ubić do końca. Gdy widzi swój błąd, gdy przeprasza, gdy stara się naprawiać, darujmy sobie braterstwo nawzajem, pomagajmy sobie wzajemnie, podnośmy jednym drugim ręce. Nie ubijajmy, nie niszczmy, bo to bardzo łatwo zrobić. Umniejszajmy, na ile możemy, długi naszych braci. Dlaczego Pan Bóg pochwalił szafarza? Ponieważ sam Pan Bóg tak właśnie postępuje. I dlatego go pochwalił, ponieważ on sam, Pan Bóg Wszechmogący, tak postępuje względem nas. Pomocą do zrozumienia tej przypowieści jest wykazanie różnicy pomiędzy sprawiedliwym a wiernym, jak wspominaliśmy. My jesteśmy niesprawiedliwymi szafarzami, bo zawsze uchybiamy względem Pana Boga, ale zawsze powinniśmy być wierni. Dlatego, czytając dalsze wersety, które zdają się być poniżej tych ośmiu tłumaczeniem tej przypowieści o szafarzu. Dlatego Pan Bóg później mówi w wersecie 12 nie o sprawiedliwości, ale jako warunku powierzenia nam dóbr w przyszłości do szafowania, ale mówi o czym? O wierności. Zauważmy. Drobny, ale myślę bardzo istotny szczegół. Pan Jezus w wersecie 12 nie mówi o sprawiedliwości jako warunku darowania nam i szafowania w przyszłości nad dobrami pańskimi, tylko mówi o wierności. A w wersecie 11 wierni Bogu to tacy, którzy są bez przywiązania do dóbr doczesnych. Wierność dobrą tego świata jest niewiernością względem Pana Boga. Mamy być wierni Panu Bogu. Postępować tak jak On w Jego duchu. Jak w napominaniu nawet umniejszyć dług, byle tylko pozyskać brata. Tak jak zbłąkaną owcę, tak jak zgubiony grosz, tak jak marnotrawnego syna. Popatrzmy na inną przypowieść. W Ewangelii świętego Mateusza w 18 rozdziale pomiędzy wersetami 23 a 35 Pan Jezus mówi inną rzecz. 18 rozdział od wersetu 23. Dlatego podobne jest Królestwo Niebieskie człowiekowi królowi, który się chciał rachować ze sługami swymi. A gdy się począł rachować, stawiono mu jednego, który był mu winien 10 tysięcy talentów. To ogromna suma. Licząc średnio około 30-40 kilogramów za talent złota lub srebra, pomnóżmy to przez 10 tysięcy, jest to rzecz, ilość niewyobrażalna dla nas. Tyle był winien jeden ze sług królowi, bogatemu królowi. A gdy nie miał skąd oddać, kazał go Pan jego zaprzedać i żonę jego i dzieci, wszystko co miał i dług oddać. Co uczynił sługa? Upadł wtedy on sługa, skłonił mu się mówiąc: Panie, miej cierpliwość nade mną, ja ci wszystko oddam. Użalił się Pan onego sługi, uwolnił go i dług mu odpuścił. A wyszedłszy on sługa, znalazł jednego ze spółsług swoich, który by mu winien ile? Tylko 100 groszy. Porwał go, dusił go, mówiąc: oddaj, co mi jesteś winien. Co sługa robi? Dokładnie, co on przed chwileczką. Przypadł wtedy on współsługa jego do nóg jego, prosił go, mówiąc: miej cierpliwość nade mną, oddam ci wszystko. Usłuchał? Lecz on nie chciał słuchać. Ale poszedł, wrzucił go do więzienia, ażby oddał wszystko, co był mu winien. Ujrzawszy wtedy współsłudzy jego, co się stało, zasmucili się bardzo, a szedłszy oznajmili panu swemu wszystko, co się stało. Wtedy zawoławszy go pan jego, rzekł mu: sługo zły, wszystek on dług odpuściłem ci, jak mnie prosiłeś. Czy tak samo nie powinieneś się zmiłować nad swoim współsługą, jak ja zmiłowałem się nad tobą? Rozgniewawszy się bardzo, pan jego podał go katom, ażby oddał to wszystko, co był mu winien. I zauważmy, braterstwo, ostatni werset. Jakby na podsumowanie tego. Pan Jezus mówi: tak i Ojciec mój niebieski uczyni wam, jeśli nie odpuścicie każdy bratu swemu z serc waszych upadków ich. Pan Bóg tej przypowieści wydaje się być o dziwo znowu bardziej litościwy niż sprawiedliwy. A sługa okazuje się być nazbyt sprawiedliwym. Król to nasz Pan Bóg. Słudzy, to myślę, że my wszyscy poświęceni. Ale nie wszyscy słudzy są tacy sami. Nie wszyscy chrześcijanie są świętymi. Między nami okażą się i również nazbyt sprawiedliwi. 10 000 talentów to wszystkie nasze grzechy. Nie jesteśmy w stanie oddać Panu ani zapłacić, ani wykupić się sami. To my, którzy zrozumieliśmy, że czeka nas śmierć. Klęka nas na kolana. Klęka nas na kolana to nasze braterstwo, poświęcenie. Gdy stajemy przed Panem i wypowiadamy słowa: oto idę, o Boże, abym czynił wolę Twoją, tak jak kiedyś powiedział Pan Jezus. Może usłyszymy jeszcze w dniu dzisiejszym te słowa. Te piękne słowa, słowa chęci, słowa pragnienia skierowane w stosunku do Pana Boga niebiańskiego, to owe klęknięcie na kolana. Panie, daruj, ja nie jestem w stanie oddać Ci tyłu. Otrzymujemy przebaczenie poprzez wspaniałą zasługę Chrystusa. Doznajemy oczyszczenia. Jesteśmy innymi w oczach Pańskich. Ale między poświęconymi znajdą się jednak nazbyt sprawiedliwi. Spotkają innych winnych. Spotkają innych współbraci, siostry, braci, którzy im są winni może tylko 100 groszy, tylko marne 100 groszy, które zdają się reprezentować nasze wzajemne braterskie zobowiązania. Są niczym w porównaniu z naszymi własnymi wszystkimi grzechami, które czynimy w naszym życiu. Zaczął go dusić, podał go do więzienia. Tak może się dziać, gdy będziemy potępiać innych. Pan Bóg darował wszystko, a my? Przepraszajmy, braterstwo, ile możemy. Odpuszczajmy sobie wiele razy. Jak powie Pan Jezus, nie bez przyczyny, w słowach poprzedzających właśnie tą przypowieść, którą przeczytaliśmy przed chwilą, mówi właśnie o odpuszczaniu. Nie 7 razy, tylko 77. A potem wypowiada słowa tej przypowieści, o której mówimy. Ile jesteśmy winni, sami najlepiej wiemy. Popatrzmy na inny przykład biblijny. Na grzech Dawida. Grzech dość często cytowany, grzech dość często omawiany w społeczności naszej braterskiej. Popatrzmy na 2 Księgę Samuelową, 12 rozdział. Dawid popełnił grzech. Grzech cudzołóstwa i nie tylko. Jeszcze 2 inne grzechy. Przekroczył prawo, przekroczył 3 boskie przykazania. Co go powinno za to spotkać?
Śmierć.
Śmierć. Bezwzględna śmierć. Ukamienowanie, śmierć. Spotkała go śmierć? Grzech był 100%. W obliczu Pana Boga, wobec boskiej sprawiedliwości, grzech był 100%. Zakwalifikowany jednoznacznie na śmierć. Ale jak to dobrze, proszę braterstwa, że jest ale. Dawid przyznał się. Pan przebaczył grzech. Grzech został umniejszony o 20%. Do 80%. Jak owe 80 korców pszenicy. 20% to owe nie umrzesz. Grzech twój został przeniesiony. To znaczy, że nie stracił społeczności z Panem Bogiem. Natan, prorok Natan w tej historii zdaje się być, tak jak w przypowieści, owym niesprawiedliwym szafarzem. Polecił Dawidowi, tak jak szafarz przypowieści, napisz mniej. Tak tutaj prorok Natan mówi, proś Boga. Proś Pana Boga o przebaczenie. Zapaliwszy się gniewem Dawid, onego dnia bardzo, rzekł do Natana, jako żywy Pan, że godzien śmierci jest mąż, który to uczynił. Owcę tę czworako nagrodzi, przeto iż to uczynił, a nie żałował. I rzekł Natan do Dawida, ty jesteś tym mężem. Tak ci mówi Pan Bóg Izraelski. Jam cię pomazał, abyś był królem nad Izraelem, jam cię wyrwał z rąk Saulowych i podałem ci dom Pana Twego i żony Pana Twego na łono Twoje. Nadto miałeś cały dom izraelski i judzki. Czemu znieważyłeś słowo Pańskie, czyniąc złe przed oczyma Jego? Wtedy rzekł Natan do Dawida. Źle uczyniłeś. Co odpowiedział król Dawid? Zgrzeszyłem Panu. I to jest ta esencja, proszę, braterstwa. To jest to, co uratowało Dawida od śmierci. Przyznanie się do winy. Zauważenie swojego grzechu. Zgrzeszyłem Panu. Zaś Natan rzekł do Dawida, Pan Twój przeniósł grzech Twój, nie umrzesz. Ale czy kary minęły dom Dawida? Nie minęły. Nie odejdzie miecz od Ciebie, bo wziąłeś żonę Uriasza. Pan wzbudzi zło w domu Twoim. Brat zgwałcił siostrę, Amon zgwałcił Tamarę. Dawid nie mógł zabić Amona, bo wiedział, że sam jest winien. Jak znamy z historii, później Absalom zabija Amona. Dawid swój grzech musiał odpokutować. Był w stanie wojny z sąsiadami, przeżył bunt Absaloma, bliźni spał z jego żonami, ogłoszono publicznie grzech Dawida przed całym Izraelem, przed całym światem. Proszę braterstwa, Pan Bóg nie podaruje nam zupełnie wszystkich grzechów. Te dobrowolne trzeba będzie odpokutować. Jakby na domiar wszystkiego syn z tego związku Dawida z Betrzebą umiera. Dawid okazał się zbyt sprawiedliwym. Mówi właśnie to, co przeczytaliśmy pomiędzy wersetami 4 a 6. A gdy przyszedł gość do onego męża bogatego, żałował wziąć z owiec swoich albo z wołów swoich, aby nagotował ucztę gościowi, który był do niego przyszedł. Wtedy wziął owieczkę męża onego ubogiego i nagotował mężowi, który był do niego przyszedł. Reakcję Dawida znamy. Ten mąż co powinien? Umrzeć. Mało tego, powinien wynagrodzić to w czwórnasób. I jeszcze na dodatek się okrutnie rozzłościł. Dawid okazał się zbyt sprawiedliwym, bo stwierdził, że ten, który wziął owce, powinien umrzeć. Prawo Boże nie przewidywało braterstwo śmierci za taki uczynek. Dawid osądził bogatego na śmierć, a nie powinien tego uczynić. Rozgniewał się bardzo. To druga jego słabość. A miał oddać ów człowiek w czwórnasób. To prawda, że znajdziemy takie słowa, gdy otworzymy sobie drugą Księgę Mojżeszową, 22 rozdział, 1 werset. Jeśliby kto ukradł wołu albo owce i zabiłby je, albo je sprzedał, 5 wołów wróci za 1 woła i 4 owce za 1 owcę. Ale czy musiał Dawid zasądzić najbardziej sprawiedliwy wyrok? Przecież później, gdy czytamy werset 4 i werset 8, nie musiał wydać takiego wyroku. Prawo nie było jednoznaczne w tym względzie. Mógł oddać, jak mówi werset 9, 2 owce. Nie aż 4, gdy sprawa miałaby stanąć przed sędziami. Dawid był sędzią w tym wypadku. Dawid wydał wyrok. Okazał się zbyt sprawiedliwym. Jakim sądem sądzicie, powie Pan Jezus, takim będziecie osądzeni. Źdźbło u brata, a u nas belka. Dawid zauważył źdźbło, lecz belki u siebie nie. Gdyby lepiej rozpatrzył sprawę, to i jego własny grzech byłby bardziej darowany. Może tyle kar nie spadłoby na niego. Gdy ktoś z nas cokolwiek złego powie, nie osądzajmy od razu braterstwo. Zaocznie nie wydawajmy wyroku, rozmawiajmy. Dlaczego tak powiedział? Dlaczego tak uczynił? Nie wolno nam od razu potępiać. Gdyby Dawid tak uczynił, miałby mniej kar. Tak samo jest i z nami. To lekcje przestrogi. Kolejna lekcja z historii Józefa sprzedanego do Egiptu. Jak otworzymy sobie pierwszą Księgę Mojżeszową, 42 rozdział i za chwilkę przeczytamy słowa 21 i 2 wersetu. Bracia Józefowi przychodzą do Egiptu za chlebem, za pszenicą. Jakub ich wysyła. Ale co ich spotyka? Czy Józef, który jeszcze jest niepoznany przez nich, tak łatwo im daje pszenicę i zboże i odsyła? Mało tego, że nie tak łatwo im daje, osądza ich. Przeczytajmy 14 werset. Powiedział im Józef: jesteście kim? Szpiegami. Przez to was doświadczę. Żywie Faraon, nie wy nie idziecie stąd, ani nie przyjdzie tu młodszy brat. Poślijcie jednego z was, aby przywiódł brata waszego, a wy w więzieniu będziecie. Aby były doświadczone słowa wasze, jeśli prawda jest przy was, a jeśli nie, żywie Faraon, żeście szpiegami. Wtedy ich dał pod straż na 3 dni. Jak reagują bracia? Właściwie czy niewłaściwie? Właściwie, braterstwo. Przeczytajmy sobie 21 i 22 werset. I mówili jeden do drugiego: zaprawdę zgrzeszyliśmy przeciwko bratu naszemu. Mówili o Józefie. Bo widząc utrapienie duszy jego, gdy się nam modlił, nie wysłuchaliśmy go. Dlategoż przyszedł na nas ten kłopot. Odpowiedział im Ruben, mówiąc: Izali, nie mówiłem wam? Nie grzeszcie przeciwko pacholęciu, a nie posłuchaliście. Oto teraz krwi jego z rąk naszych szukają. Józef płakał, bo wiedział, że bracia właśnie w tym momencie uznali swój błąd. Cieszmy się, proszę braterstwa, z każdego dobrego postępowania u innych. Józef w tym wypadku nie okazał się zbyt sprawiedliwym, a przecież mógł zemścić się na swoich braciach. Miał doskonałą sytuację. Był panem i władcą Egiptu, a oni byli marnymi przychodniami. Nie okazał się zbyt sprawiedliwym. I jeszcze jedna lekcja. Lekcja z historii proroka Jonasza. Gdy otworzymy sobie 3 rozdział Księgi Jonasza, Czytamy tam takie słowa. Stało się słowo Pańskie do Jonasza, mówiąc powtórę. Wstań, idź do Niniwy, miasta tego wielkiego, każ przeciwko niemu, co rozkazuje. Wstał tedy Jonasz i poszedł do Niniwy według słowa Pańskiego. Miasto było bardzo wielkie, na 3 dni drogi. Wtedy Jonasz począł chodzić po mieście, ile mógł za jeden dzień drogi ujść i mówiąc, po 40 dniach Niniwa będzie wywrócona. Ale co zrobili Niniwczycy? Pokutowali. Uwierzyli Niniwczycy Bogu i zapowiedziawszy post, oblekli się w wory od największego do najmniejszego z nich, bo gdy ta rzecz przyszła do króla niniwskiego, powstał ze stolicy swojej, złożył z siebie odzienie swoje, oblekł się w wór, siedział w popiele i rozkazał wołać i opowiadać w Niniwie dekret królewski książąt swoich, mówią, ludzie i bydło, i owce i woły, niech się nie ukuszają i niech się nie pasą i niech wody nie piją, ale niech się okryją worami ludzie i bydło i wszystko, które jest w ręku jego. Kto wie, jeśli nie odwróci Bóg i nie użali się tego i nie odwrócili, i aby się odwrócili, mówię, od popędliwości gniewu swego, abyśmy nie zginęli. I widział Bóg sprawy ich, iż się odwrócili od złej drogi swej i użali się Pan Bóg nad złem, które uczynił. Ale jest znowu ale. Czy Jonaszowi się to spodobało?
Nie.
O, bardzo mu się to nie spodobało. Niniwczycy się upokorzyli. On chciał oglądać efekt swoich słów. On chciał oglądać zniszczenie miasta, wszystkich. Pan Bóg użalił się. Nie zgładził miasta, bo mieszkańcy pokutowali. Uznali swój grzech. Panie Boże, mówił Jonasz, jak ja teraz wyglądam? Przecież byłem, pełniłem Twoje słowo. Mówiłem im, że zginą, że za grzech będą zniszczeni. No i jak ja teraz wyglądam?
Ale załował się krzewu.
Popatrzmy na werset 2 i 3 z 4 rozdziału. I nie podobało się to bardzo Jonaszowi. Mało tego, rozpalił się jego gniew. Przetoż się modlił Panu i rzekł, proszę Panie, a zarzem tego nie mówił, gdym był jeszcze w ziemi mojej, dlatego mi się pospieszył, abym uciekł do Tarsu. Gdyż wiedziałem, że Ty jesteś Bóg łaskawy i litościwy, długocierpliwy i wielkiego miłosierdzia i żałujesz złego. Oto teraz, Panie, proszę, odbierz duszę moją ode mnie, bo mi lepiej umrzeć, niż żyć. Wiedziałem, żeś Ty, Pan Bóg, litościwy i miłosierny. Jonasz powiedział, że Pan Bóg nie ukarał zła. Prorok, braterstwo, nie chciał widzieć pokuty. Nie chciał jej zauważyć. A może wiele jest Jonaszy między nami? Przykład proroka. Nie bądźmy zbyt mściwi dla innych. Nie bądźmy zbyt sprawiedliwi. Tak jak powiedzą nam wersety od 9 do 11 ostatniego rozdziału Księgi Jonasza. Rzekł Bóg do Jonasza, dobrzeż to, że się tak gniewasz na te banie. Pan Bóg spowodował, że wyrósł krzew. Krzew, który bardzo szybko w tamtych miejscowościach rośnie, ale i bardzo szybko usycha, gdy go podgryza jakiś robak. Banie lub krzew, różnie tłumaczony w różnych tłumaczeniach Biblii. Ty żałujesz tej bani? Mało tego, złościł się Jonasz, że Pan Bóg spowodował, że on nie ma bani. Ty żałujesz, Jonaszu, bani, o którejś nie pracował, ani się jej dawał wzrostu, która jednej nocy urosła, jednej nocy zginęła. A ja nie miałbym żałować Niniwy, miasta tak wielkiego, w którym jest więcej niż 120 tysięcy ludzi, którzy nie umieją rozeznawać między prawicą swoją, a lewicą swoją i bydła bardzo wiele? Pan Bóg kazał Jonaszowi tylko głosić, a nie czekać na zniszczenie. Dobrze, że się gniewasz. Dobrze, że się gniewam. Aż na śmierć. Był zawzięty. Ty żałujesz pani, a ja nie miałbym żałować ludzi. Nie bądźmy, kochani braterstwo, takimi Jonaszami. Nie mówmy. Nas Pan Bóg tylko zbawi. Innych zniszczy. Nie potępiajmy innych braci. Nie potępiajmy innych wyznań. Każdy niech swoje niesie. Starajmy się my jak najlepiej postępować. Patrzmy na swoje zbawienie. Nie bądźmy zbyt sprawiedliwymi. I na koniec, wracając do słów, którymi rozpoczynaliśmy nasze rozważanie, do słów kaznodziei Salomona, zapytajmy jeszcze raz. Dlaczego kaznodzieja mówi, że zbyt sprawiedliwy ściągnie na siebie zginienie? Dlaczego mówi, aby nie być zbyt sprawiedliwym? Dlatego, że ściągnie na siebie zginienie. Ale dlaczego tak mówi, że ściągnie na siebie zginienie? I teraz szybciutko przeglądając sobie te lekcje, które cytowaliśmy, historię Starego i Nowego Testamentu, możemy powiedzieć, że gdyby na Dawida przyszedł jego własny wyrok, to sam byłby zginął. Powiedział, godzien jest czego? Śmierci ten mąż. Gdyby na Dawida przyszedł jego własny wyrok, Dawid by zginął. Gdyby Józef postąpił z braćmi swoimi tak samo jak oni z nim, to byliby zginęli. Gdy będziemy zbyt pewni siebie, zbyt mądrzy, gdy będziemy tylko innych pouczać, innym radzić, a nie sobie, Pan Bóg może nas na tym właśnie punkcie doświadczyć. Takie postępowanie będzie prowadziło do pychy. To, co my, to zawsze dobre. A to, co inni, co oni tam wiedzą? Oni tam nic nie rozumieją. Tylko to, co ja, tylko to, co my. Braterstwo, bardzo niedobrze. Nie osądzajmy siebie również zbyt sprawiedliwie. Jak ja to mogłem zrobić? Jak ja to mogłem uczynić? Możemy się sami załamać. Możemy się sami załamać. Przecież nawet apostoł święty Paweł powie, że ja samego siebie nie sądzę. I na koniec przeczytajmy jeden piękny werset z Księgi Ioba, rozdział 37, werset 22. Pan Bóg jest wszechmogący. Doścignąć Go nie możemy. Wielki w mocy. Wszakże sądem i sprawiedliwością ludzi nie trapi.